Raz, dwa, trzy, pięć.
Hubert.
Filip.
Hubert, Filip, duet jak stary skład.
Obejrzeliśmy znowu dwa filmy i znowu o dwóch filmach będziemy mówić, bo ostatnio zawsze tak prawie robimy i to jest teraz już konstans.
Czy to był ekspresowy wstęp do odcinka 273 podcastu Hammerside?
A wyobrażasz sobie taki eksperyment, że zamiast teraz gadać głupoty przez 3 albo 7 minut, od razu mówimy, że w tym odcinku będziemy omawiać film Donnie Darko.
Hey! Donnie Darko, strach i niepewność!
Który wrócił do kin, a w zasadzie pojawił się po raz pierwszy w kinach w kraju naszym. I 28 dni później Świątynia Kości, lat.
28 lat później, Świątynia Kości, znajdujemy spokój w cieniach przyszłości.
I od razu, i nawet nie, że jakieś tam Doomsdaye, czy inne zwiastuny, rzeczy, nic, go.
Naprawdę? A ja chciałem właśnie piękne intro zrobić, bo chciałem zrobić, Filip, takie piękne nawiązanie do poprzedniego odcinka, że ponieważ w poprzednim odcinku zakończyliśmy naszą przygodę z serialem, który toczy się w latach 80. i w którym dzieją się rzeczy niestworzone o charakterze paranormalnym, to w dzisiejszym odcinku omówimy film, który dzieje się w latach 80. i w którym dzieją się rzeczy paranormalne.
No dobrze, to zróbmy taki eksperyment i wykonajmy to intro. Teraz.
W związku z tym, Filip... Nie, ale zauważ, że nie potrafimy jakoś uciec od tematyki późnych lat 80.
Bo my jesteśmy średnie lata 80., ale jakby nie patrzeć, późne lata 80. ukształtowały nas z lekkim opóźnieniem, bo my te kulturowe, popkulturowe późne lata 80. poznawaliśmy we wczesnych latach 90. Więc tak jak wielu z was, drodzy słuchacze, ten czas bardzo wpłynął na nasze postrzeganie popkultury i dlatego oprócz rzeczy z tak zwanej kultury wysokiej, którą reprezentuje Hubert jako subskrybent platformy Mubi, bardzo lubimy seks, przemoc, wybuchy, potwory, slashery, szybkie samochody, szybkich facetów, szybkie kobiety i filtry, które mają ci mówić, że na przykład coś jest nostalgiczne, więc bardziej żółto.
Jak powiedziałeś albo... szybkich facetów, to od razu skojarzyłem to.
Staszek szybki jest.
Ja też, jak to powiedziałem, to mi to pozdrawiamy. Jak się pan nazywa, Stanisław?
Nazywam się Stanisław Monderek.
Pana Staszka Monderka pozdrawiamy. I przechodzimy do już tematu odcinka. Hubert, film Donnie Darko.
Filip, czyli nie chcesz przeprowadzić rozważania, który z dwóch trailerów, które obejrzałem w ostatnim tygodniu, mniej mnie poruszyły? Czy wakandyjański trailer Doomsday, czy trzeciosezonowy trailer Euforii?
O, widzisz, to ja, jako że o wakandyjańskim trailerze...
Wakandyjskim.
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 Tymże trailerze, teaserze Avengers Doomsday napisałem wielce popularny post na Facebooku, to ja powtórzę to, co tam napisałem, że jest lepszy niż Thor i Steve, ale gorszy niż X-Men. A Euforii nie widziałem, bo nie obejrzałem ani pół sekundy odcinka żadnego sezonu, więc nie mam w ogóle zdania.
Tak, kompletnie ani jeden, ani drugi trailer. Nic mi nie zrobił, w związku z tym przechodzimy do tematu, o którym już tak pięknie zacząłeś mówić. Filip,
bardzo się cieszę.
Film Donnie Darko nie jest filmem nowym, nie oszukujmy się. Jest to film dość stary. Jest to film na tyle stary, że doczekał się polskiego wydania związanego z piękną, okrągłą, jubileuszową rocznicą.
25 lat, ćwierć wieku. To jest w ogóle jakiś absurd, że mówimy o filmie, który przecież jest bardzo młody i przed chwilą go oglądaliśmy. Ćwierć wieku temu pan Richard Kelly nakręcił swój debiut, jakim jest film Donnie Darko. Film Donnie Darko nie trafił nigdy do dystrybucji kinowej w Polsce. Pewnie był pokazywany na jakimś tam festiwalu, jednym czy drugim, ale generalnie większość z was zna ten film albo z tak zwanej kopii technicznej, czy kolega miał DivX-a.
To jest ewidentnie film, który jest przykładem obiegu DivX-owego. Tak. To jest złota era DivX-a.
Dokładnie. Później może jakiś DVD, może VHS, jeżeli komuś do wypożyczalni tam, wiesz, zawędrował i mu rączka jakoś obsła się na półeczkę i zobaczyła, co to za śmieszny film. Ale DivX, raczej DivX. To taki dystrybutor jest, którego pozdrawiamy serdecznie, nazywa się Reset i tenże dystrybutor Reset przy wsparciu naszego dobrego kolegi Oleszczyka Michała, słynnego mówcy, filmoznawcy, podcastera, mówi, a my wprowadzimy teraz, słuchajcie, ten film i z jakiegoś powodu w ogóle na tym największym portalu filmowym w naszym kraju, czyli Film Web, 100 tysięcy osób zaznaczyło, że chce obejrzeć do niego Darko, że czekamy strasznie na ten film.
I ciekawe jest to, że my też zaznaczyliśmy, mimo tego, że przynajmniej w moim osobistym rankingu filmów, Donnie Darko nigdy się super wysoko nie znajdował, ale to nigdy nie był film, który był dla mnie jakoś specjalnie w życiu ważny do tej pory.
No widzisz.
To był taki jeden z tych filmów, które właśnie kolega przyniósł na płycie i to był jeden z filmów, który się obejrzało we wtorek wieczorem, po szkole i jak się go obejrzało, to się było, fajny film, fajny, pożyczę następnemu koledze, ale nie był to nigdy film, który tak głęboko siedział w mojej głowie, żebym tak jak niektóre jednostki internetowe przez te ćwierć wieku rozważał wszystkie teorie związane, co tam tak naprawdę się wydarzyło, a o co chodziło. Do tego stopnia był poza moim radarem, że kompletnie przegapiłem fakt, że jakiś czas później wyszła wersja reżyserska dłuższa o ponad 20 minut, która podobno część z tych wątków związanych z tą filozofią podróży w czasie wyjaśnia bardziej dogłębnie.
I ma inny soundtrack troszeczkę. Ma piosenki poprzekładane i powstawiane nowe. Pan Richard Kelly powiedział, że wersja reżyserska została tak nazwana, bo dystrybutor chciał nazwać wersję reżyserską. Wersja reżyserska to jest ta wersja kinowa. Ale w sensie reżyser chciał to,
czyli,
co było...
Czyli widzisz, czyli pan Richard Kelly nie ma takiego u producentów posłuchu jak Ridley Scott, który jak chcieli wydać wersję reżyserską Gladiatora, powiedział nie, to jest wersja rozszerzona, bo reżyserska była moja i kazali mu nagrać intro do Gladiatora. To jest najlepsze intro do filmu w wersji reżyserskiej ever, bo jest Ridley Scott taki zblazowany na ekranie się pojawia i mówi, to jest wersja, jakiej ja nie chciałem wypuszczać, ale producenci uznali, że może być na niektórych ciekawa, więc zgodziłem się, żeby tu wystąpić. Jak chcecie, to obejrzyjcie, ale ja nie polecam. Zasadniczo najwięcej.
Ach, pan Ridley, ach, złoto usty. No to nie, to Richard Kelly zdecydowanie nie miał takiego, wiesz, grawitasów i posłuchów w świecie Hollywood. I on mówi, że ta wersja reżyserska to jest właśnie wersja specjalna. Czyli tam są bonusy, które można było dzięki temu, że film zdobył posłuch wśród widowni po tym, jak w kinie była klapa i jakoś tam to zażarło, no to ja się muszę przyznać, że film Donnie Darko jest jednym z tych filmów, które dawno temu, nie pamiętam kiedy dokładnie w moim życiu film Donnie Darko zaistniał, ale zgodnie z tym, co ustaliliśmy, było to rok, dwa, trzy po tym, jak się pojawił w kinach amerykańskich i zawędrował na płytce gdzieś tu do naszego pięknego kraju, więc powiedzmy 23 lata temu na przykład. I on mnie rozwalił czachę tak totalnie, że uznałem go za arcydzieło. I to był bardzo ciekawy moment zderzenia tego, jak pamiętam film Donnie Darko sprzed ponad 20 lat, z tym, jak on się broni dzisiaj. No i arcydziełem nie jest.
Niech zgadnę. Przy drugim obejrzeniu wydał ci się dużo bardziej zabawny niż przy pierwszym.
To też, to swoją drogą, bo to jest zabawny film. To jest w ogóle, to jest tak świetny debiut, Hubert. Ja bym jako, wiesz, niedoszły, niespełniony, chociaż trochę spełniony twórca rzeczy wszelakich, jak oglądam sobie filmy różnych debiutantów, którzy mieli okazję zaistnieć, tak sobie myślę, okej, takiego bym nie zrobił, nie? Bo to jest za wysokie progi na przykład, ale sobie myślę, takiego do niego Darko to może bym wymyślił. Chciałbym zadebiutować takim filmem.
Bardzo dobrze jest mieć wysokie mniemanie o sobie. To pomaga w życiu, Filip, więc winszuję. Natomiast tak, Filip, chciałem zapytać cię, czy jako młody człowiek, którego tak poruszył film Donnie Darko, no, że uznał, że to jest arcydzieło, no, i że twój młody, nastoletni mózg został rozwalony, to czy, Filip, to był twój wstęp do twórczości Davida Lancha? Wiesz, kto jest David Lunch?
To jest bardzo znany reżyser. To jest reżyser, można powiedzieć, psycholog.
Reżyser-psycholog.
Tak. Wydaje mi się, że Zagubioną autostradę widziałem troszkę wcześniej, nie skumawszy jej w takim stopniu, na jaki zasługuje. Nie wiem, ale to na pewno był ten moment, kiedy ma się te, powiedzmy, 17-18 lat mniej więcej, kiedy się strasznie szuka różnych, wiesz, stymulujących umysł,
tak,
historii.
I właśnie Donnie Darko to jest poruszająco mądra historia, a Rekwiem dla snu jest po prostu najbardziej...
No Hubert, Rekwiem dla snu jest tylko o rok starsze przecież, nie? Bo to jest rok pański 2000.
Najbardziej szokujący film w historii ludzkości. Tak.
I oba filmy bardzo mocno polegają na muzyce, choć w inny sposób, bo tak jak Rekwiem dla snu oczywiście bazuje na smyczkach przesterowanych Clinta Mansella, tak Donnie Darko bazuje na piosenkach. Co zresztą jest w ogóle, okazało się fajnym połączeniem, bo tego się nie spodziewałem w ogóle, albo nie oczekiwałem może, bo to można się spodziewać takich rzeczy, z filmem numer 2 na dzisiejszej liście, czyli 28 lat później 2.
Które też zaskakująco mocno opiera się na piosenkach.
Dokładnie. Tak? Ale wracając do filmu Donnie Darko, który to film, jak wyszedł w 2001 roku, świeżak w ogóle, jakiś ziomek, co tam robi shorty, mówi, ja bym taki mam fajny pomysł na scenariusz, ale nie mam pieniędzy, nikt mi nie chce dać pieniędzy. Drew Barrymore powiedziała, ja ci dam 4 bańki, zrobisz film, ale ja muszę w nim zagrać i potem będziemy go dystrybuować. O, świetnie, świetnie, dzięki, Drew, robimy film. Który został, Hubert? Czy to jest znak z kosmosu nakręcony w ciągu 28 dni zdjęciowych? A przecież 28 dni trwa fabuła filmu. Wow!
Oraz 28 lat później.
O, mój Boże! Koniec.
It's all connected.
Dokładnie, no ale tak się jakoś niefortunnie złożyło, że słuchaj, film miał mieć premierę we wrześniu 2001 roku. Co się działo na świecie we wrześniu 2001 roku?
Została zmieniona jedna część fabuły filmu o Spider-Manie, żeby, w której pająk rozwieszał pajęczynę między wieżami World Trade Center.
No to w sytuacji, kiedy film jest promowany obrazem spadającego silnika samolotowego na dom, tak. No to chyba ciężko było to wypromować w tym czasie, w związku z czym promocji prawie nie było i film zarobił chyba jakieś 500 tysięcy dolarów w kinach, bo po prostu ludzie nie wiedzieli o tym filmie, ale tak jak już wspomniałem, drugie nogi tak zwane dostał w momencie, kiedy wyszedł na VHS-ie, na DVD i ludzie sobie, tak jak my, ej, jaki fajny film, taki mądry, taki trochę filozoficzny.
Znaczy, tutaj trochę przesadzasz, bardziej jak ty, ja tak.
No, ja jakoś,
nie wiem, jakby nie chcę tutaj, nie wiem dlaczego tak się stało, ale po prostu gdzieś mi ten film umknął. To jest jeden z tych filmów, który wiem, że widziałem, wiem, że nawet mi się podobał, ale nigdy nie zrobił we mnie tak, muszę przyznać, na przykład Requiem dla snu, to tak zrobią. Jezus, to jest najbardziej brutalnie opowiedziana prawdziwa historia ever.
Tak.
I tutaj się przyznam, tu w Donnie Darko nie przyznam się.
No dobrze, okej, okay, no to tak, to ty możesz opowiedzieć państwu, jak to jest oglądać ten film bez bagażu jakiegoś tam emocjonalnego, po prostu tak jakbyś na świeżo trochę spojrzał. Ja będę się odnosił troszkę do tego, jak ten film wyglądał w mojej głowie dawno temu i tak jak wspomniałem, dzisiaj nie robi już aż takiego wrażenia i ja tutaj mam od razu, chciałem na start powiedzieć, że Richard Kelly, mam wrażenie, to jest moja taka, wiadomo, trochę z dupy opinia, ale oczywiście wypowiem ją, bo podcast to prawda. To jest przykład tego, jak debiutanci chcą troszkę przedobrzyć. Czyli oprócz tego, że mam fajny scenariusz, mam świetnych aktorów zaangażowanych do projektu, są pieniądze, więc on może wyglądać trochę lepiej niż jakaś tam etiuda szkolna.
Choć momentami...
Trochę się zestarzał, tak. To dwie rzeczy, na które zwróciłem uwagę. Jedna, która jest bardzo wysmakowana i uważam super, to jest w ogóle jeden z moich ulubionych montażowych zabiegów, czyli w momencie, kiedy do niemu zostaje zadane pytanie, a co powiedziałeś tej nauczycielce, że cię zaprosili do tego? I jestem... Ciach i cięcie i jesteśmy już w kolejnej scenie, kiedy on musi, ma to przesłuchanie, tak, już z dyrektorem i tak dalej. I to jest super. To było bardzo dobrze, świetnie zrobione, bardzo mi się podobało. A druga rzecz to jest taka, jak są te sceny, kiedy czasem jest przyspieszony ruch, w sensie jest, wiesz...
A czasem spowolniony.
I to mam wrażenie jest tak trochę z dupy. To znaczy...
To jest taki bajer, tak.
Tak, to jest taki bajer niepotrzebny.
Był tam ten jeden, to długie ujęcie, ten jeden longshot na tym przyjęciu, które zorganizowali na imprezie i tak. Było tak właśnie, że...
A tak, a wcześniej to było w szkole też, że trochę było slow motion, trochę przyspieszone, trochę slow motion. I te kąty kamery, które tak lubią... Oczywiście jak kamera robi ci zwrot w lewo albo w prawo wokół osi centralnej, to znaczy, że jest dziwnie, tak? Jak kamera robi w lewo, to musisz... Oczywiście
tak, musi się lekko przechylić, angle musi się pojawić i tak dalej, i tak dalej.
Ale że tego było, nie było trochę na zasadzie, patrzcie co umiem. Wymyśliłem takie coś, teraz będzie, to zrobię to 4 razy w czasie całego filmu, zamiast 1 albo 2, kiedy sytuacja tego wymaga.
Jest ten moment, który można użyć jakiegoś wizualnego triku, a to tutaj rzeczywiście były takie momenty, że te wizualne triki i te sprytne, fajne, ciekawe ujęcia kamery pojawiały się, a bo tak, bo fajnie będzie, jak pojawi. Chociaż z drugiej strony, wiesz, cały ten film jest taki, można go potraktować całą jako, wiesz, psychotyczną przygodę po prostu do niego i wtedy taki, że tak powiem, też trochę nastoletni montaż bardziej się broni w tym filmie. Ale tak, ja z kolei, Filip, myślę, że bardziej teraz doceniłem ten film niż za pierwszym razem, bo on teraz dla mnie jest bardzo takim fajnym świadectwem tamtej epoki, w sensie nie w epoki, o której opowiada fabuła filmu, tylko w czasie, w którym on powstał. Początek, tak, XXI wieku,
tak.
Musimy się trochę odciąć od lat 90., powstają te takie właśnie trochę dziwne, trochę nowoczesne, trochę nowopokoleniowe filmy kina takiego półniezależnego, nazwijmy to, gdzie właśnie musi być trochę dziwna historia. Trochę się wzorujemy na klasykach właśnie jak David Lynch, trochę bierzemy z miasteczka Twin Peaks, trochę idziemy w stronę współczesnej komedii. Gdzieś tam, tak jak ci mówiłem, echa mi się pojawiały nawet Napoleona Dynamite, który później powstał. Więc to była taki film z... przełomu. Mhm. I to bardzo intensywnie widać. No i z drugiej strony trzeba rzeczywiście po latach docenić, że no, ta cała fabuła i ten wątek pętli czasowej i tych wszystkich rzeczy, które się dzieją i że absolutnie wszystkie rzeczy w tym filmie dzieją się z jakiegoś powodu, jest bardzo sprytnie rozegrany i bardzo fajnie jest w Donnie Darko po latach wrócić do filmu, który nie wyjaśnia ci, a właściwie więcej nie wyjaśnia niż wyjaśnia. To znaczy on zostawia tak szerokie pole do interpretacji, że naprawdę można sobie w głowie potem po seansie poszaleć i pomyśleć, a może tak, a może tak, a może tak. Nie ma, wiesz, nie ma pana architekta, który ci wyjaśnia, wydarzyło się to. Był ten moment, nie? Kiedy pod koniec filmu udają się do pani Sparrow i to mógł być ten moment, gdzie ona, no to teraz młodzi ludzie, usiądźmy sobie przy kubku kakao i ja wam wyjaśnię, o co chodzi.
Tak, no to ja się w pełni zgadzam, ale jednocześnie mimo tego, że ten film zostawia dosyć dużą dozę, dużo miejsca do interpretacji dla widza, co wtedy nie było, teraz jest taki trochę it's open-ended, nie? Zastanów się, co to wszystko znaczyło, to trochę się to przejadło, ale patrząc na to, że ten film ma 25 lat na karku, to jest, wtedy były bardzo świeże, to mając to na uwadze, ja jestem nadal pod wrażeniem, jak wewnętrznie logiczny i spójny jest ten film. To znaczy, nawet jeżeli ty jako widz masz sobie dopowiedzieć, a czy to była rzecz dosłownie historia o pętli czasowej, czy to jest wszystko wielka metafora niedostosowanego do życia młodego chłopaka, który ma swoje problemy.
A może, Filip, a może jak w Loście to jest czyściec też, taka interpretacja jest jak najbardziej możliwa.
Dokładnie, to wszystko jakby wewnętrznie, rzeczy, które wynikają z rzeczy, tak? Dlaczego ten królik się pojawiał, dlaczego on nie ma oka, dlaczego ta Gretchen jest taka istotna dla całej historii, skąd się wziął w ogóle motyw końca świata, tak? I że to dosłownie jest koniec świata do niego, który spowodował on trochę sam, tak? I ładnie się wszystko klei i cały czas patrzymy teraz z perspektywy czasu, Hubert, czasu. Czas jest, wiesz, istotny.
Szybko czasu.
Też jest fajnie patrzeć na gościa, który wyrósł na wiesz, gwiazdę nowego Hollywoodu. Jake Gyllenhaal, który jest, jak to w życiu bywa, dużo ekstremalnie bardziej zdolny i znany niż my.
Filip.
A tylko trochę starszy.
Jake Gyllenhaal.
Gyllenhaal, tak. Jake Gyllenhaal. I jego siostra osobista, Małgorzata Gyllenhaal.
Małgorzata Gyllenhaal.
To fajnie się patrzy, jak to nie był absolutnie jego debiut, w przeciwieństwie do innego znanego z podobnego rocznika chłopaka, który dzisiaj bryluje w serialu The Studio oraz wcześniej brylował w wielu stonerskich komediach, czyli pan Seth Rogen, który pojawia się w swoim ekranowym debiucie, wypowiadając trzy kwestie, z czego pierwsza jest: fajne, masz cycki.
Tak, czy podobają mi się twoje cycki, tak?
To też jest dobrym znakiem na przyszłość, co czeka.
Ale trzeba przyznać, że jak na Seta Rogena, to była to bardzo mroczna i taka niepokojąca rola, bo on tam grał po prostu klasycznego bully.
Zresztą jak wiesz, masz włosy na gębie jako nastolatek, to ewidentnie jesteś bad guyem w jakimś sensie. Masz trochę wąsów albo trochę brody, nie przystajesz do tych pięknych, gładkich lic, które wokół. To z tej perspektywy się bardzo fajnie patrzy na młodego Jake'a Gyllenhaala, który, no, widać, że to jest rasowy aktor. Jakby on czuje bardzo dobrze to, co ma zagrać. W tym filmie gra pewnie co, 17-latka? 16 może, bo skoro jest w liceum. On jako aktor miał 19, bo to jest 2001, on jest 82, jeżeli dobrze pamiętam.
Ty jakoś takie rzeczy pamiętasz dużo lepiej ode mnie, no, więc zakładam.
O okolicach 20 roku życia, ale widać chłopaka, który będzie, kurde, kosił, nie? Będzie robił robotę świetną na ekranie.
Będziemy obserwować jego karierę z wielkim zainteresowaniem.
Tak, dokładnie. Ale pan Richard Kelly, dzięki za pewne wpływowi Drew Barrymore, która jako producentka go wsparła, zagrała rolę, też by byli w stanie ściągnąć trochę bardziej znane nazwiska. Bardzo fajnie zresztą, zapomniałem o tym, że pan Noah Wiley jest drugoplanowym bohaterem, jednym z nauczycieli, czyli ukochany obecnie doktor Robbie z serialu The Pitt, który obaj uwielbiamy.
Filip, a jaka jest twoja teoria? Czy ci nauczyciele, czyli Drew Barrymore i Noah Wiley, czy oni byli wtajemniczeni, czy oni byli częścią tej pętli, czy oni specjalnie nakierowywali do niego na to, co musi osiągnąć, żeby wreszcie tę pętlę czasową domknąć, czy byli tylko obserwatorami i przez przypadek to się wszystko wydarzyło?
Hubert, jeżeli wierzymy w predestynację, to oni by musieli tak powiedzieć, bo tak było zapisane w gwiazdach, albo w losie, albo w wielkiej księdze wszechświata.
Albo byli, wiesz, świadomymi graczami i specjalnie ona kazała jej usiąść koło niego, a potem on specjalnie przecież książkę wręczył, ale powiedział, reszty musisz już sam, bo nie mogę ci za dużo powiedzieć, tak, bo musisz sam do tego dojść.
Tak.
Więc tak. A potem była jeszcze ta scena, jak ze sobą rozmawiali, powiedział, ach, ten Donnie Darko, no, ten Donnie Darko. Tak. I te wszystkie wskazówki, które ona mu zostawiała na tablicy, czy w formie lektur, które mówisz, Jezus, ta intryga po prostu wciąga nawet po seansie.
Nie, zdecydowanie. To jest właśnie fajny wątek do rozpatrywania później. Obejrzałem i co się tak naprawdę wydarzyło. I tylko naprawdę fajnie napisane, wymyślone filmy robią ci z głową takie coś, że masz ochotę się pozastanawiać. Bo jak obejrzysz film, gdzie jest szybka akcja, szybkie kobiety i szybcy faceci, no to prawdopodobnie 20 minut po seansie jesteś tylko usatysfakcjonowany, ale zajmujesz się swoimi sprawami. A taki Donnie Darko, szczególnie jak masz lat 18, to on robi tak. Wtedy co prawda nie było Reddita i nie było różnych fajnych miejsc w internecie, gdzie można było poczytać fanowskie teorie, więc trzeba było być trochę bardziej kreatywnym. Teraz można kraść cudze opinie, których nazbierało się tak dużo przez 20 lat, ale tak, to jest bardzo fajny motyw do tak zwanej rozkminy, ale jeszcze koniecznie chciałem dokończyć wątek aktorów, bo przecież jeszcze pojawia się, Hubert, nieodżałowany już Patrick Swayze w roli nieoczywistej absolutnie dla siebie, co też pokazuje, że to jest facet, był facet, który potrafił bardzo fajnie dobierać rolę i dobrą ciekawostką, bardzo mi się podoba, że z racji bycia gwiazdorem w latach 80. już, kiedy to kariera Patryka eksplodowała, to tutaj, skoro film się dzieje w roku pańskim 88, wszyscy muszą wyglądać jak z epoki, że Patrick Swayze swoją osobistą szafę z ubraniami z lat 80. przywiózł na plan i nosił swoje własne ciuchy, które nosił, wiesz, 15 lat wcześniej.
Tak, czyli bardzo wysoko tak zapinane spodnie.
Tak, marynarka z tymi szerokimi.
Szerokie marynarki. Tak, on był jak wyjęty z innej epoki i poza oczywiście mrocznym sekretem, który jego postać skrywała, to była to postać szalenie zabawna. To znaczy, on był tak bardzo sztuczny jako ten życiowy mentor.
Tak, life coach, jeszcze wtedy było, nie było coachy.
Było widać, chyba, że rzeczywiście Patrick Swayze miał dużą chyba radochę, że może taką mocno komediową rolę zagrać.
Też mam takie wrażenie.
Tak, więc bardzo fajny występ. No generalnie film, jakby nie spojrzeć, no jest nadziany gwiazdorami.
Szczególnie, że tam są dużo jest takich aktorów i aktorek, którzy mówią, ale nie wiem skąd. Ja tylko jeszcze pamiętam panią mamę do niego, która grała prezydentkę w serialu Battlestar Galactica, który bardzo lubię. I on jest mniej więcej z tego samego czasu, bo to jest 2004, jakoś tak. Więc jej twarz od razu mówię, ona z serialu.
I jeszcze jedna rzecz, która mówi o tym, jak bardzo świadectwem swojego czasu jest ten film, to jest fakt, że kiedy obejrzałeś ten film po raz pierwszy, to najbliżej było ci do zidentyfikowania się z Donnie Darko.
Oczywiście z racji wieku.
Teraz jesteś, identyfikujesz się z jego ojcem, który jest najlepszą i najbardziej wyluzowaną postacią w całym tym filmie.
Ale to jest prawda.
I to niestety jest rzecz, z którą musimy się pogodzić.
Tak, a to jest w ogóle fajne, nie wiem, czy to jest kwestia trochę aparycji panów aktorów, czy oczywiście wspomnianego przez ciebie na wstępie podcastu umieszczenia czasu akcji w latach 80., ale pan tata Darko bardzo przypomina pana tatę ze Stranger Things, który jest uczestnikiem całej tej intrygi trochę dlatego, że musi być, bo jest ojcem rodziny i rzeczy wokół niego się dzieją dziwne i on jakoś musi na nie reagować.
Tak, i od raz na jakiś czas zza gazety spojrzy i skomentuje to, co się dzieje.
Dokładnie, ale to jest tak, to jest super, bardzo, Hubert, trafna, absolutnie prawdziwa obserwacja, że jeżeli oglądasz film po latach, który kiedyś zrobił coś z tobą jako nastolatkiem, to teraz z perspektywy faceta po 41 myśląc, ten ojciec to jest przykładny bohater, ja bym chciał więcej o nim wiedzieć, co mnie obchodzi, ten głupi gówniarz. Więc tak, pełna zgoda.
Jest to też film, który wykorzystuje całkiem nieźle wizualne aspekty, to znaczy pokazuje to, co ma pokazać w sposób bardzo ciekawy, nawet jeśli widać było, że nie jest to jak na 2001 rok budżet Władcy Pierścieni czy Gwiezdnych Wojen, to nie wygląda większość rzeczy nawet po latach najgorzej, za wyjątkiem oczywiście tych przepięknie komputerowo wodnych macek, które prowadzą ich przez linie czasowe i pokazują, jakie rzeczy muszą się wydarzyć za chwilę, bo one wyglądają w obecnych czasach bardzo mocno cringe'owo.
Hubert, ja wiem, ja mam dokładnie, bo komentarz chciałem dokładnie o tych blobach, które wyrastają ci z brzucha i pokazują twoją najbliższą przyszłość. Czyli dokąd pójdziesz, co zrobisz, to jest, i to nawet nie, że wygląda inaczej, jeżeli chodzi o jakość i tak dalej, to jest dokładnie to samo, co James Cameron zrobił w filmie The Abyss, gdzie był kosmita z wody,
tak.
Który, i tylko, że to jest 89, to, no, to jest 2001.
To jest kolejny dowód na to, nawiązując do
James
poprzedniego
Cameron
odcinka, że James Cameron żyje w zupełnie innych czasach niż reszta ludzkości.
Dokładnie. James Cameron zrobił ze swoją ekipą w 89 roku taki efekt, jaki, na jaki, jak rozumiem, ledwo było stać debiutującego filmowca 12 lat później. A wszyscy wiemy, w 2001 roku byliśmy i po premierze Matrixa, i po premierze Mrocznego Widma, ale i po premierze, nie, przepraszam, jeszcze przed chyba, Władcy Pierścieni, bo to był grudzień 2001 na świecie, no ale tak czy siak, to jest ten czas, kiedy wychodziły rzeczy totalnie miażdżące mózg każdego widza, więc tu widać ten właśnie niezależny indie, tak zwany budżet, ale,
właśnie,
ale wyglądał dobrze. No,
ale,
wyglądał
właśnie, ale właśnie tym bardziej mnie zaskakuje ten pomysł na użycie dokładnie tego efektu, bo można było przecież tę predestynację czasową jakoś pokazać zupełnie prościej, wiesz, zrobić chociażby półprzezroczystą wizję do niego, który wychodzi sam z siebie i prowadzi go gdzieś tam. Bardzo prosty efekt by był, prawdopodobnie mniej by po latach zgrzytał wizualnie, ale to jest też świadectwo tego, że pan Richard Kelly chyba rzeczywiście miał taką wypracowaną w 100% wizję tego, te promienie muszą tak wyglądać,
tak,
i tak jak
powiedział...
w tej książce musi być opisane, że one wychodzą ci z klatki piersiowej i wyglądają jak...
On nawet powiedział dokładnie, co było inspiracją. Inspiracją było to, jak oglądał, nie wiem czy konkretnego, bo to jest nieistotne, ale panów od analizy sportowej, co rysują strzałki od piłkarzy, który teraz będzie biegł tu i strzeli tu i kopnie tu, i że to są, to jest to.
Tak, jak o tym mówisz, to tylko mi się te filmiki z, nie pamiętam już nawet jak się nazywa, ten stary świętej pamięci już chyba trener, który próbuje przeprowadzać. Jacek Gmoch.
Gmoch, właśnie. Chciałem powiedzieć pan Jacek, ale nazwiska nie mogę sobie przypomnieć.
Jak Jacek Gmoch przeprowadza analizę, co robią nasi piłkarze na boisku. Tak?
No to widzisz, to jest inspiracja, którą Richard Kelly.
Czyli możemy oficjalnie jako podcast Hammerzeit, Jacek Gmoch był inspiracją do powstania filmu Donnie Darko. Gratulujemy.
Tak zwany bardzo dobry skup. Usłyszeliście to po raz pierwszy u nas, dokładnie. Gdyby kogoś to interesowało, oczywiście 25 lat później. Ale tak, więc tak jak ja dobrze pamiętam, tam, jak bardzo mi zlasował mózg ten film i to było, mówię, to jest arcydzieło. To jest, jestem ciekawy, czy tak samo, o czym rozmawialiśmy już kiedyś w podcaście, czy tak samo bym reagował na Magnolię pana Paula Thomasa Andersona, którą też uznałem za arcydzieło lata temu. To tutaj troszeczkę się ten film zestarzał, ale nie na tyle, żeby teraz ten seans po ponad dwóch dekadach był nieprzyjemny w jakiś sposób. Absolutnie nie, bo to jest po pierwsze nostalgia, bo wiesz, o, pamiętam ten film sprzed lat, on zrobił tak fajną robotę, że został w mojej pamięci na tak długo. Dwa, że to jest wyjątkowa sytuacja, bo nieczęsto się zdarza, żeby takie kulciaki sprzed lat dostawały ograniczoną, ale mimo wszystko dystrybucję kinową. I trzy, odrestaurowana wersja 4K, w ogóle tam wiesz, super ekstra, bo wtedy na DivX-ie, Hubert, nie było 4K, nie oszukujmy się.
Nie było nawet 1K.
Było tak 0,3K. Więc no, jakie tam były rozdzielczości? 700x300, nie? Mniej więcej, jak to jest, był DVD RIP. Więc to wszystko powoduje, że to jest taki mały ewenement, oczywiście na naszą lokalną skalę, bo nie wiem, czy ktokolwiek poza Polską teraz się interesuje Donnim Darko, wątpię. Chyba, że z okazji faktycznego 25-lecia, które tam jesienią tego roku będzie miało miejsce, coś zrobią. Może coś zrobią. Jake teraz jest gwiazdorem, to on może wyciągać jakieś swoje stare hiciory.
No swoją drogą, ciekawe, czy jego kooperacja z Patrickiem Swayze w tym filmie była dla niego ważnym elementem do podjęcia się roli Wykidajły.
Tak, Roadhouse, który zresztą wróci. Jestem ciekawy, co oni tam zrobią z tym Roadhouse'em kiedyś.
Roadhouse goes Hawaiian, tak?
Cokolwiek się wydarzy, to będzie temat na zupełnie inny odcinek podcastu, a gdybyście chcieli posłuchać, co sądzimy o Wykidajłach obydwu, to mamy odcinek o obydwu Roadhouse'ach sprzed roku?
O, widzisz, jest tak? To kolejna też rzecz, która pokazuje ci, że jest to film z przełomu. No, jest przełom wieków, przełom wykidajów również.
O, widzisz, bardzo dobrze. O, jak pięknie.
Tak, no jest to tak zwany kultowy klasyczek, bo nie mogę powiedzieć, że klasyk, ale jest to kultowy klasyczek. Jest to taki fajny film sprzed lat, który jak się gdzieś przy okazji trafi, właśnie znajdzie się na strychu płytę, to można ją sobie odkurzyć i włożyć do odtwarzalnika i spróbować odtworzyć. I to jest taka rzecz, która się starzeje, ale z bardzo dużą gracją. Ale to chyba nie jest nic dziwnego w tym, że jeśli jest dobry pomysł, jest porządna egzekucja tego pomysłu, jest fajne powiązanie właśnie motywu psychotropowo czasoprzestrzennego z taką właśnie jakąś depresyjną atmosferą tych amerykańskich suburbiów i tych biednych, zagubionych nastolatków z początku wieku, to wszystko się klei w jedną bardzo fajną całość i szkoda, że na tym się skończyła błyskotliwa kariera pana Richarda.
No właśnie, to jest ciekawy przypadek, bo to jest gość, który zadebiutował bardzo wysoko, a potem borykał się chyba z siłą oczekiwań ludzi wokół i wiesz, ciężarem własnego geniuszu.
I jednocześnie chyba niedociągnięciami budżetowymi, box-office'owymi.
Tak, no, ja obejrzałem, nie wiem czy więcej, weź tam kliknij, czy on zrobił więcej niż te dwa filmy, bo mamy Southland Tales i mamy The Box. To są kolejne filmy Richarda Kelly'ego. Dobrze, więc Southland Tales 2006. 5 lat później powstał jakiś taki mega projekt, w którym w ogóle grali Sean William Scott, który wtedy był głównie Stiflerem tylko, i The Rock, który jeszcze był The Rockiem, a nie Dwayne'em Johnsonem. Policyjna historia sci-fi, która była przykładem, ja to obejrzałem, nie skumałem, widać było tam braki, ale dosłownie, jakby, że fabuła nie była kompletna z jakiegoś powodu, a potem przeczytałem, że to jest prawda, bo fabułę trzeba dokończyć czytając komiks, który wyszedł tylko w Stanach. I tam jakieś miały być w ogóle związane z franczyzą, budowaniem świata, jakieś akcje, nie wiem, czy on nie ma pomysłu na grę jeszcze, w każdym jakieś tam strasznie różne bardzo skomplikowane
pomysły.
Ojej,
to już trochę za późno, jak na te takie mieszanie.
No właśnie, więc nic dziwnego, że to nie pykło, no bo ludzie po prostu nie poszli na to i być może to był za duży spadek jakości połączony ze zbyt ambitnym pomysłem. Więc tym takim bardziej normalnym i łatwym do oglądania filmem był The Box, który miał, jeżeli dobrze pamiętam, polski tytuł The Box, ale z jakimś tam, wiesz, pułapka, coś takiego, nie? Że tam
coś takiego, tak.
Film o tym, że przychodzi facet bez oka i mówi, masz tu pudełko, tam jest guzik. Jak naciśniesz guzik, dostajesz $1,000,000, ale ktoś umrze.
Tak.
Ktoś, kogo nie znasz. Czy naciśniesz? Kurde, wiadomo, że naciśniesz.
Tak, dzisiaj to się wydaje, że to jest film, który był oparty na jakimś komentarzu redditowym, bo mniej więcej z tym się teraz kojarzą tego typu pytania. Ej, a co byście zrobili, jakbyście mieli taką sytuację?
Tak.
Natomiast no, wtedy jeszcze Reddita nie było. 2009 jeszcze Reddita pewnie nie było. W związku z tym był to autorski pomysł pana Richarda.
Tak, ja pamiętam, że ten film się nawet podobał, ale chyba też była jakaś przekombinowana końcówka, gdzie tam też były jakieś akcje z jakąś kosmiczną mocą, takie wyłaziły ze ściany, jakieś takie bloby dziwne.
A co, okazało się, że pan od walizki jest jakimś potworem z kosmosu?
Żebym to pamiętał. Nie wiem, widzisz, to właśnie pokazuje ci.
Podsumowując, pan Richard Kelly ma czasami bardziej, czasami mniej błyskotliwe, dziwne pomysły, które próbował kilkukrotnie realizować. Tak. Raz mu wyszło wyśmienicie, kolejne próby były takim wielkim
Donnie
sukcesem.
Donnie Darko miał sequel nieautoryzowany, który się nazywał S. Darko i było jego siostrze. I generalnie tą samą fabułę, że ktoś musiał umrzeć, żeby się nie wydarzyły rzeczy. I tylko był dużo gorszy. Nie widziałem go. Podobno pisze sequel taki prawdziwy. Że po latach stwierdził, że co zrobiłem fajnego? Tamto. No to muszę to na nowo zrobić, tylko żeby była kontynuacja jakaś historii. Ale myślę, że ostatecznym takim świadectwem tego, że Donnie Darko jest kulciakiem, nawet jeżeli jest malutkim kulciakiem, to jest to, że jeżeli film potrafi produkować jakiś obraz, który zostaje po latach, jest charakterny, to znaczy, że coś osiągnął, nawet jeżeli nie do końca...
Mówisz o kadrze, że siedzą w kinie z królikiem. To jest
kadr, który siedzą w kinie z królikiem, ale nawet chciałem iść dalej. Po prostu maska Franka, maska królika Franka, która jest symbolem swego rodzaju, wiesz, jak zobaczysz te wykrzywione uszy, wielkie oczy...
I się kojarzy jednoznacznie z tym filmem.
Przedmiot do, wiesz, pracy fanów, do tatuaży, do wszystkiego innego, to jest symbol tego filmu i on się niesie po latach równie skutecznie, mam wrażenie, jak wtedy. I to znaczy, że jednak panu Richardu wyszło.
Tak, zakładam, że jest dość sporo tatuaży z roku 2002, 2003, 2004.
Z tym, że króliczkiem.
Z tym, że królikiem na ramionach i innych częściach ciała młodych ludzi z tamtych czasów. Więc tak, jest to zdecydowanie potwierdzenie statusu kultowości. bo tak, jest to wizualny element, który się kojarzy jednoznacznie z filmem Donnie Darko.
Dobrze, a czy gdybyś musiał sobie wytatuować coś po seansie filmu 28 lat później, część druga, Świątynia Kości, czy byłoby to A, wielkie jak pudło Pringlesów, przyrodzenie pana Samsona, czy byłoby to B, odziany w same skórzane portki z nagim torsem, bohater grany przez pana Fainsa, czyli dr Kelson, czy może byłby to C, odwrócony krzyż na klacie pana Jimmy'ego Crystala?
Nie, ja myślę, że w ogóle cały Jimmy Crystal bym, tak jak Steve'o ma na plecach z portretem, to ja bym sobie zrobił na plecach portret pana Jacka O'Connella, bo to jest ten element tego filmu, który wydaje mi się sprawił, że za chwilę przejdziemy do tego. Zresztą.
Dokładnie.
Tak.
Mili Państwo, my o filmie 28 lat później, który pojawił się w kinach w czerwcu zeszłego roku, czyli 2025, nagraliśmy odcinek osobny. Bardzo nam się ten film podobał i wiemy, że jesteśmy w tej połówce widzów, którzy rozpatrują ostatnie dzieło Danego Boyla jako film dobry, bo druga część jest taka, że co to za gówno?
Zepsuli moje uniwersum.
Marka została pogrzebana, a te ostatnie 5 minut z tymi Teletubbiesami, w ogóle właśnie... co to za...
Tak, i odnoszę wrażenie, że ludzie, którzy właśnie tego typu komentarze czynili, to po tej części serii 28 lat później, jeśli w ogóle ją obejrzeli, to myślę, że ten syndrom tylko się pogłębi u nich i poziom nienawiści do ludzi, którzy niszczą bardzo fajną franczyzę, zostanie zwielokrotniony, bo to jest film, który absolutnie już odcina się od tego, co Danny Boyle zaproponował w pierwszych częściach serii 28.
Jest.
I wprowadzi ją na zupełnie inne tory. Zupełnie inne tory. Jest to film zupełnie inny niż się nawet można było spodziewać po tych 5 minutach
tak,
ostatnich.
Tak, tak. I to jest bardzo fajne z tym, że tak zwane pierwsze rzeczy pierwsze, czyli first things first. Wiemy, że Alex Garland jest jakby głównym prowodyrem tego uniwersum, bo to jego historię najpierw w szalony, cyfrowy sposób zekranizował Danny Boyle. Potem był pan reżyser o hiszpańskim nazwisku, nie pamiętam, 28 tygodni później i dostaliśmy znowu Danego Boyla, który, przeczytałem, oficjalnie wyreżyseruje trzecią część. Tak jak się zastanawialiśmy w kinie, kto stanie za kamerą trójki, jeżeli tylko powstanie, będzie to z powrotem Danny Boyle, więc dostaniemy zamknięcie, będzie klamra, Hubert, jest
jak w...
Danny, nie Danny i znowu Danny.
Jak w najnowszej trylogii Gwiezdnych Wojen. Przychodzi reżyser, zaczyna wizję, potem jest część środkowa, która absolutnie zrównuje ją z ziemią i potem wracamy na bezpieczne
tak,
tory.
Tak,
na...
tak, dokładnie.
Mam nadzieję, że tym razem skończy się to nieco lepiej.
Dobrze, więc Danny Boyle nakręcił sequel po latach, ale była to dobra zagrywka. Widać, ma tak zwany ciąg jeszcze w Hollywoodzie. Powiedział, że robimy, ale słuchajcie, dwie części naraz nakręcimy, dobra? Będzie taniej. To jest bardzo ważne, żeby były dwie części. Więc pani Nia Da Costa, która zrobiła Marvelki tak zwane, czyli The Marvels, o których mówiliśmy ileś tam temu i to generalnie nawet jak na nasze niskie standardy związane z łubu-dubu, fiubździu, kosmicznymi laserami i tak dalej. No nie był to najlepszy film. Oglądało się, było okej.
Okay. No tak, ale była to jedna ze słabszych odsłon tej najsłabszej części
tak, tej fazy,
Avengersowej fazy.
Tak, fazy MCU. Można obejrzeć, ale nie trzeba, szczególnie, że jak wszyscy wiemy, teraz MCU robi wszystko, co tylko możliwe, żeby zakończyć te dziwne wątki otwierane w różnych miejscach.
I co ciekawe, w kontekście filmu 28 lat później, Świątynia Kości, warto wspomnieć, że obaj odnieśliśmy takie wrażenie, że film o Marvelkach wyglądał bardziej jak serial sklejony w film niż jak pełnoprawny film, bo tam od strony wizualnej nic specjalnie ciekawego się nie działo, wszystko wyglądało raczej jak serial telewizyjny.
Tak.
Co w tym przypadku jest bardzo ważne, bo ten film zrywa z tą wizją.
Tak, i druga rzecz, którą pani Nia Da Costa zrobiła, która jest dużo bliższa tematycznie filmowi 28 lat później 2, to jest remake Candymana. Bardzo udany moim zdaniem sprzed kilku lat, który fajnie w mroczny sposób pokazuje ci właśnie takie horrorowe klimaty tego ducha, który nawiedza biednych ludzi. Jest tam kilka bardzo fajnie nakręconych scen zabójstwa, które nie epatują tak zwanym gorem, czyli nie ma krwi i flaków, ale jest napięcie, niepokój, strach. I tutaj mamy podwójnie to, czyli pani Da Costa skorzystała ze swojego jakiegoś tam doświadczenia w horrorze, ale oczywiście musiała wejść w historię, którą stworzył ktoś inny. I to jest przykład filmu, który zaczyna się mniej więcej, nie wiem, 30 minut po tym, jak skończyliśmy poprzedni. No bo ile czasu im zajęło przejście z tej drogi do tego basenu,
musieli dotrzeć do basenu, tak, tyle to zajęło.
Więc to jest tak bardzo, bardzo dosłownie druga część. Nie, że jest jakikolwiek skok czasowy, tylko jesteśmy od razu dalej, ale film nie jest kręcony iPhone'em, jest kręcony jedną wielką kinową kamerą za duże pieniądze, o czym zresztą panowie i tutaj właśnie...
Bo wszystkie iPhone'y zabrał ze sobą pan Dany.
Tak, dokładnie. O czym zresztą panowie w wywiadach opowiadali, szczególnie pan... Ja jestem mówić Ralph Fiennes, ale podobno...
Albo skończył się RAM do tych iPhone'ów.
Tak, dokładnie. Ale podobno trzeba mówić Rave. Ja pamiętam, że kiedyś była debata, czy Ralph Fiennes, czy Rave Fiennes, a ostatnio obejrzałem kilka tych i on ciągle mówi, że jego imię jest Rave Hubert, więc musimy mówić Rave. Opowiadał, że tak jak pamięta, jak z Danym się pracowało, że te kamery, to one w sumie były, nie wiadomo gdzie one były, bo było ich dużo, na planie było 10 kamer, bo było 10 telefonów, bo było ich stać, rozumiesz, mieli pieniądze. Teraz jest stać ich na jedną dużą kamerę i to się gra zupełnie inaczej, że pani reżyserka dała czas, żeby postacie mogły się odnieść do tego punktu, który widzowie będą mieli w kinie, żeby dialogi wybrzmiały i te wszystkie takie najbardziej gwałtowne, dano-boilowe, szarpiące obraz cięcia i tak dalej, to są związane z tymi kilkoma atakami zombiaków, które w tym filmie są, ale
i one
są tak...
one stanowią takie przerywniki dla tej właściwej fabuły filmu, bo to jest właśnie bardzo ciekawe, że ja po zwłaszcza tym nietypowym zakończeniu poprzedniej części byłem przygotowany na część drugą, która będzie stanowić bardzo intensywny world building, to znaczy, że będzie nam ta rzeczywistość apokaliptyczna pokazana dużo szerzej, że trafimy do jakiejś wielkiej sekty religijnej, która będzie miała jakieś nowe zasady, będą tam obowiązywać nowe reguły i będzie ten świat bardzo mocno rozbudowany. Tymczasem ten film się toczy dokładnie w tej samej okolicy. Oni się kręcą wokół tej świątyni kości przez cały ten film, czyli widzimy tylko te same rejony, które widzieliśmy w części pierwszej. Za to ten film w 100% opiera się na postaciach. Znaczy to jest character driven fabuła w 100%.
Tak.
I to w jak bardzo skupiamy się na postaci Jimmy'ego i na postaci doktora Kelsona i jak ta ich przeciwstawna filozofia życia jest pokazywana na zmianę, aż w końcu się zderzają ze sobą, sprawia, że ten film, mimo tego, że tam poza tymi zrywami i momentami tej takiej ekstremalnej przemocy, to nie dzieje się super dużo szokujących rzeczy, to ten film się ogląda w całości z zapartym tchem.
Tak, ja w ogóle wszedłem do kina, oczywiście obejrzałem jeden zwiastun, obejrzałem drugi zwiastun, ale dalej nie wiedziałem, dokąd mnie ta historia zaprowadzi. To był przykład tak napisanego scenariusza, że mając w zwiastunie sceny w zasadzie ze wszystkich aktów, łącznie z finałowym ognistym wybuchem.
Wciąż nie byłeś w stanie powiedzieć, co tak naprawdę się
dokładnie, wydarzy, nie wiedziałem, dokąd to zmierza, nie wiedziałem, jaką oś ta historia weźmie jako centralną i to było super, bo mogłem się spodziewać niespodzianek jakiś, jak to z niespodziankami bywa.
W odróżnieniu od trailera filmu, który widzieliśy w kinie o sądzie cyfrowym. AI z panem Chrisem Prattem, który to trailer przekazał absolutnie całą fabułę filmu od początku do końca.
O mój Boże, no bardzo tak. Kontrast bardzo wyraźny. Zresztą tak nie mam ochoty na ten film, na film pod tytułem Mercy, który ma jakiś polski tytuł, już nie pamiętam. Sąd w komputerze, nie wiem.
Jest to film zrobiony przez AI, o AI, dla AI tak. Prawdopodobnie.
Moja kochana Rebecca Ferguson tam gra, ja potrzebowała pieniędzy na, nie wiem, na cokolwiek. W każdym razie, to film 28 lat później, 2. Już na tym etapie mi się strasznie podobał. Mówię, no nie wiem, dokąd mnie to zaprowadzi. I trochę to, co powiedziałeś przed chwilą, że wszystko się dzieje w tej samej okolicy, to mi się wydało, przez sekundę to było takie trochę zabawne, ale to dlatego, że po prostu ja dużo gram w gry, że to wygląda jak otwarty świat jakiejś gry, która nie ma za dużego budżetu i że wiesz, o teraz jest wielki quest, musisz dotrzeć do świątyni kości, która coś tam dosiąga. Kamera odjeżdża w górę, to jest tak, wiesz, 3 minuty spaceru przez las i jest świątynia kości.
I jedna scena przeciskania się przez skały, żeby się zdążyła druga część levelu doładować.
Dokładnie. No ale tak, i to co powiedziałeś, że to jest character driven, że my się skupiamy bardzo na bohaterach, jest istotna decyzja podjęta w tym filmie, że Spike, którego przez większość pierwszej części oglądaliśmy na ekranie, który był naszym przewodnikiem i tutaj uważam bardzo dobre wyjaśnienie nie do końca realistycznego przedstawienia tego świata, o ile możemy mówić o realizmie przy pandemii zombie, to było to, że on ten dwunastolatek widzi ten świat i on sobie go tłumaczy, że to jest taka baśń trochę. Więc tutaj ten Spike jest bohaterem drugoplanowym, ale ten element baśni został przeszczepiony na ten klasyczny taki dualizm, że on jest powiedzmy tym centralnym bohaterem, bo to o jego duszę symbolicznie się odbywa ta walka, tak? Ale mamy na jednym ramieniu jest diabełek, który podszeptuje rzeczy, a na drugim ramieniu jest aniołek, który podszeptuje rzeczy. Tylko że tu jest zamienione, bo diabełek wygląda, no powiedzmy, na względzie ułożonego, ładnego cherubinka, tak? Ma jasne włosy, ma biżuterię złotą i tak dalej. A
i bardzo błyszczący dres.
Bardzo błyszczący dres, tak? Fioletowy welur. A z kolei aniołek to jest typ, który wygląda jakby wyszedł właśnie z wanny pełnej krwi, goły
tors. I gotuje zwłoki. Tak,
tak, gotuje zwłoki, obiera kości i układa z nich taki piękny monument, tak? Ku pamięci poległych ludzi. Więc tutaj jest taki bardzo fajny kontrast i to, że oni przejęli na swoje barki jakby... Tu jest film, oficjalnie chyba z racji stażu pan Ralph Fiennes jest tym jakby ma first billing, wiadomo, ale jeżeli chodzi o czas ekranowy, wagę postaci dla rozwoju historii, to zarówno dr Ian Kelson, jak i Sir Lord Jimmy Crystal są tutaj równorzędni i to z ich oczu dwa wątki czekamy, aż się połączą i w jakim momencie się połączą i co się wydarzy i dodatkowe te postacie, które ci właśnie mają dodać tego takiego grawitasu. Jest ten moment world buildingu, czyli co się dzieje z zarażonymi i co może się z nimi dziać i co prawdopodobnie będzie się działo w trzeciej części, czyli Samson, z którym nawiązuje dziwną więź pan doktor i jeszcze jakieś tam niedobitki żyjące.
Filip, czy myślisz, że w trzeciej części Samson zmieni się w mądrego Hulka? To znaczy on wyniósł Kelsona i teraz recepturę doktora Kelsona, ubierze okulary i teraz będę leczył po kolei moich pobratymców zarażonych. Będzie mądry Samson.
Tak, a jeżeli ktoś mu się przeciwstawi, to po prostu wyrwie głowę razem z kręgosłupem, bo ma taką możliwość.
Tak. No tak, rzeczywiście Filip, tutaj jeśli chodzi o postać Spike'a, to bardzo mocno zredukowana jego rola została w tym filmie i bardzo słusznie, bo on był właśnie twoimi oczami na ten świat w 100% już tylko właściwie. On raczej tylko reagował na to, co się dzieje, nie prowokował zdarzeń. Nawet kiedy miał okazję sprowokować jakieś zdarzenie, to zazwyczaj był wycofany i czekał na to, co się wydarzy i fabuła musiała popchnąć się sama do przodu, co zresztą też nie jest w tym nic dziwnego, no bo tak jak mówisz, pierwsza część była trochę taką jego baśniową interpretacją tej rzeczywistości. Mm-hmm. Tutaj już w pierwszej scenie tego filmu zostaje z tej baśniowej interpretacji tego kolorowi bohaterowie ze skrzydełkami mnie uratowali.
Dojrzewanie ekspres.
Dokładnie tak. A pierwsza scena mówi, dobra, teraz walcz o życie, bo tutaj jest apokalipsa, a nie bajkowy scenariusz. I potem jest już tylko gorzej. Nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że aż tak głęboko pójdziemy w te satanistyczno przemocowe zachowania, które sterowały całą bandą Jimmych. Myślałem, że gdzieś to będzie bardziej wątek filozoficzno-religijny, a nie strasznie, strasznie...
Obdzieranie ze skóry, tak? Nie spodziewałeś się obdzierania ze skóry.
Takiego poziomu zwyrodnienia i sadyzmu się nie spodziewałem, aczkolwiek sprawiło to, że ten film stał się jeszcze ciekawszy, chociaż oczywiście ile razy można oglądać film, w którym okazuje się, że najgorszym potworem jest człowiek.
Dom, dom, dom. Nikt się tego nie spodziewał, ale na szczęście, jeżeli nawet pewne banały są opakowane w fajny świat,
Jacka
fajnych
O'Connera
bohaterów i Jacka O'Connera, to tak, Jack O'Connell, który jest jedną z kilku takich mocnych sił napędowych tego, że kino gatunkowe ze wskazaniem na horror wraca do mainstreamu. Aczkolwiek mam bardzo silną obawę, że mimo tego, że Sinners, który jest drugim dużym filmem, w którym Jack O'Connell gra bad guy'a, to mimo wyróżnień, nagród przyznawanych przed, to w tych najważniejszych, czyli w Oscarach, będzie znowu, o, ten film zdobył 75 nominacji i zero nagród.
To jest
poza muzyką może.
Bo to jest dla takiego filmu wystarczające wyróżnienie.
No właśnie, no, ale to tak długo już trwa, że wszystkie horrory są wyróżniane do pewnego momentu, ale granicy przekroczone przekroczyć nie mogą. I chyba świadomie zresztą, pomijając ten fajny bajer, że dwójka 28 lat później pojawiło się 28 tygodni później w kinie. Gdyby jeszcze to był film grudniowy, zastanawiam się, czy to jakichś ukłonów nominacyjnych, no bo nie nagród, ale właśnie w stronę Jacka, który by miał wtedy, wiesz, podwójną rolę. Oficjalnie w jedynce przecież też się pojawił, ale było go mniej, bo był tylko na początku i był tylko na końcu. W środku w zasadzie była historia Spike'a. Zresztą to jest fajna, znowu to jest taka klamra, bo masz 28 lat później zaczęło się historią małego Jimmy'ego i w kościele atak zombiaków i tata ksiądz, który stwierdził, dobra, demony są super. I by wrócił na samym końcu. I teraz mamy 28 lat później dwa, który zaczyna się od hello, które wypowiadał Cillian Murphy jako Jim na samym początku jedynki, po czym nagle na samym końcu filmu. Drodzy widzowie, jeżeli nie byliście w kinie, to oczywiście jest to spoiler. Tak, Cillian Murphy wraca i ostatnie 5 minut filmu jest z kolei nawiązaniem po pierwsze do pierwszej części w ogóle filmów całej serii, a po drugie do tego jednego dźwięku, który pojawił się na początku.
Chciałem powiedzieć, że jeśli już tak przeskoczyliśmy na końcówkę, to jednocześnie jest to fajna zapowiedź tego, że po raz kolejny prawdopodobnie w trzeciej części, jeśli powstanie.
Trzymamy kciuki.
Tak, to będziemy mieli do czynienia z kolejnym, że tak powiem, twistem, jeśli chodzi o charakter tego filmu, bo
na pewno.
Jeśli ta jedna scena miałaby być zapowiedzią tego, jak będzie wyglądała trzecia część tej nowej trylogii, to będzie to film po raz kolejny, zupełnie inny. I tak jak końcówka pierwszej części była zupełnie oderwana jakościowo od reszty filmu, to tutaj mamy dokładnie tę samą sytuację, czyli super się składa, bo znowu nie wiemy, czego się spodziewać. I też bardzo mnie bawiło, że w kontekście tego, co powiedziałeś przed chwilą, że Spike jest takim naszym przewodnikiem, to dosłownie Spike doprowadził nas do Cilliana Murphy'ego z powrotem.
Tak, no właśnie. No ale dobrze, zanim myślę, całkiem trafnie przewidzimy to, co się wydarzy w potencjalnej i mamy nadzieję wykonalnej części trzeciej, no to jeszcze musimy troszeczkę o tych różnych scenach. Czy miałeś, Hubert, poza oczywiście dla wielu już sceną roku i w ogóle, czyli ognistym finałem, o którym opowiemy za chwilę, czy miałeś oprócz tego jakąś inną scenę lub sekwencję, która z jakiegoś powodu ci się spodobała?
Filip, do tego chciałbym nominować do tej kategorii.
Proszę.
Niekoniecznie jedną sekwencję i jakąś jedną scenę, tylko chciałbym nominować zamysł reżyserski i operatorski, który ja bardzo lubię i który polega na tym, że niektóre ujęcia w filmie są na ekranie odrobinę za długo. Ja bardzo uwielbiam tę sytuację. Tutaj mamy bardzo dużo takich sytuacji, gdzie na przykład postać wybiega z budynku i zamiast podążać za tą postacią, to kamera jeszcze na wyjściu z tego budynku przez około 10-15 sekund stoi i nagle i dopiero wtedy wychodzi z kolejna
postać.
Albo podświadomie
oczekujesz, że nagle z boku kadru coś wskoczy.
Tak, dokładnie tak. I tutaj mamy takich sytuacji kilka. Zazwyczaj, kiedy pojawiają się Jimmy na ekranie, cała grupa Jimmy'ich na ekranie, to w tych scenach takie są ujęcia i to mi się bardzo podoba. Natomiast jeśli chodzi o taką jedną scenę, poza oczywiście ta scena, po raz kolejny jest film, w którym jest ta scena.
No i super, i znowu jest z ogniem związana, Hubert, ciekawe.
Tak, to Filip, chciałem powiedzieć, że już zresztą na ten temat rozmawialiśmy. Każda scena, w której 90% ekranu zajmuje głowa Jacka O'Connella, jest taką sceną, bo ja nie rozumiem, o co chodzi, że ta jego hipnotyzująca irlandzka natura powoduje, że on naprawdę jest na ekranie, mówi na jakikolwiek temat i wciąga ciebie w to, co mówi i masz ochotę po prostu obserwować tego fascynującego człowieka.
Tak, nie, totalnie się zgadzam. W ogóle to jest super przykład na to, tak jak Jake Gyllenhaal pokazał lat temu 25, że jest graczem dużej wagi, jeżeli chodzi o talent, to Jack O'Connor, który jest trochę starszy teraz, już ma oczywiście swoje portfolio wypełnione rolami, to ewidentnie jest to gość, który przez najbliższe dekady będzie hipnotyzował widzów, bo on, ja zgadzam się, on jest nie, tak generalnie, jak patrzysz na niego, on nie jest jakimś super najprzystojniejszym aktorem świata, nie jest pewnie najmądrzejszy, najbardziej wysportowany, ale ta charyzma, ten magnetyzm.
On się też nie przetransformowuje, tak, jak Daniel Day-Lewis.
To działa jakieś po prostu jakieś tam się, wiesz, czarna magia się odbywa. Niektórzy aktorzy, niektóre aktorki to mają, że po prostu pokazujesz ich na ekranie i od razu tak, co teraz zrobię?
Ewidentnie kamera lubi tego człowieka, więc po raz kolejny będziemy obserwować jego z wielkim zainteresowaniem.
Tak.
Natomiast ten film moim zdaniem radzi sobie najlepiej, pomimo oczywistych scen powiązanych z ogniem, które wszystkim rozwalają mózg,
tak,
to najlepiej sobie radzi w tych wszystkich scenach kontemplacyjnych. Jakie to są fantastyczne te wszystkie ujęcia, kiedy dr Kelson i Samson sobie siedzą albo sobie jakoś tak delikatnie tańczą wśród tych czaszek i ta kamera z takim jakimś
najpierw niesłychanym... bardzo blisko, a potem super z daleka
tak,
pokazuje.
I w ogóle z tym takim niesłychanym, jak na te okoliczności, optymizmem pokazuje te wszystkie sceny, to są te momenty w tym filmie, które według mnie działają najlepiej, bo właśnie są bardzo, bardzo nieoczywiste, nawet jak na takie nieoczywiste uniwersum jak 28.
Tak, no ale tutaj właśnie są te wspomniane wcześniej przeze mnie piosenki, które też są zresztą piosenkami z lat 80., które w kilku momentach filmu dodają jakiegoś takiego charakteru, ale ja jeszcze chciałem powiedzieć, bo ja mam odpowiedź na pytanie, jaka jest ulubiona, czy tam jakaś najciekawsza scena, to co ja zawsze bardzo lubię w filmach pokazujących jakiegoś rodzaju przyszłość, niespecjalnie w różowych barwach narysowaną, to są obrazki z przeszłości. W jedynce mieliśmy to kilka takich wstawek, krótkich obrazków z przeszłości, to tutaj...
Scena z pociągiem.
Scena z pociągiem, która była dłuższa niż te wstawki z poprzednika i była bardzo istotna fabularnie, bo pokazywała moment, że Samson to jednak nie jest potwór stracony dla ludzkości, tylko że da się w jakiś sposób ten rozkład mózgu i człowieczeństwa cofnąć. To jest właśnie ta długa scena, która jest fajnie, raz, że są przebitki na jakiegoś rodzaju taką psychozę, czy to wyobrażenie, gdzie ci normalni ludzie w tym pociągu pomału zmieniają się w potwory, a dwa, że jest właśnie tym takim kluczowym dla tego bohatera momentem, że tam cyk, coś przeskakuje i my wiemy, aha, I don't have a ticket.
Tak, ale właśnie chciałem
powiedzieć, potem jest tak,
ale tak, i w ogóle też komiczny dosyć moment, kiedy on z tego swojego wspominania, z tej wizji przeszłości się budzi i nagle jest otoczony tymi prawie tak, zobiankami, które tak, stoją i a on tak, I don't have a ticket.
What the fuck, tak? Co tu się od Janie Pawła? I musiał ich wszystkich zabić, nawet jeśli nie wszystkich, to w każdym razie stracił swoją przepaskę biodrową i pokryty krwią wyszedł z pociągu na szczęście, żeby potem się pojawić w finale.
Tak, ten przeskok bardzo niefortunnie, ale jednak skojarzył mi się ze sceną z serialu Northman, czyli tak, kiedy panu się śniło, że pije nektar, który wlewają mu do ust jakieś dwie piękne kobiety, po czym budzi się w zupełnie innych okolicznościach. To był mniej więcej ten poziom zaskoczenia.
Dokładnie. I to było bardzo fajne, no ale właśnie mamy, Hubert, scenę z ogniem, która była już pokazywana w zwiastunach. Jest oficjalnie na obydwu plakatach, na plakacie właściwym, który widzimy teraz na ekranie, gdzie jest wszystko w pomarańczowych barwach, ale jest dr Kelson wśród kości odstawiający swój taniec.
A co jest fantastyczne w ogóle, że ta scena po tych zwiastunach można było trochę się spodziewać, że jakby oni gdzieś spróbują tę taką klasyczną, horrorową scenę tutaj stworzyć. To znaczy, o, to jest jakaś, wiesz, ceremonia, coś się dzieje, coś strasznego. A tymczasem to, że to jest po prostu pomysł całkiem sprytnego gościa na to, jak oszukać zupełnie infantylnych
To jest teatrzyk dla dzieci.
Teatrzyk dla dzieci przygotowany z pełnym zamierzeniem. Świetnie to wyszło. I w ogóle cała ta fabularna historia związana z tym, jak bardzo właśnie naiwni są ci wszyscy zwolennicy Jimmy'ego i nawet jeśli podejrzewają, że coś jest nie tak, to nie są na tyle bystrzy, żeby cokolwiek z tym zrobić i że to jest w pełni uzasadnione fabularnie, bo w takim świecie ludzie urodzeni w takich okolicznościach i wychowani w takich okolicznościach nie mieliby absolutnie pojęcia o niczym i dałoby im się wcisnąć do głowy każdą ideę.
Tak, i Jimmy Crystal jako ten przywódca miał przecież swoją sekwencję spokojnej, introspektywnej rozmowy z doktorem Kelsonem, kiedy musiał, słuchaj, musi pomóc, bo jak nie, to będę miał przerąbane, więc będą chciał cię zabić. Tak?
Dokładnie, ale... bardzo proste to jest tak. I też fantastycznie jeszcze mówiąc na temat Jimmy'ego Crystala, to bardzo mi się podobało, że było widać bardzo intensywnie, że kiedy on przeprowadza te swoje kazania przed okazaniem łaski, to było tak bardzo intensywnie widać, że on zmyśla i częściowo zmyśla na bieżąco to, o czym opowiada i że sam się już gubi w tych swoich porąbanych historiach, a mimo to oni za nim podążają i to w sposób bardzo, bardzo brutalny.
Tak, czy ej, ten pan to jest szatan? Twój tata?
Czekaj. Nie, zastanawia się, co powiedzieć. Czy lepiej powiedzieć, że nie i żebyśmy go zabili, czy lepiej powiedzieć, że tak, bo może coś z tego będę miał? I czekaj, to chyba on. No.
Ale muszę z nim pogadać najpierw. Więc tak, no wszystko tam się fajnie klei i Iron Maiden na koniec w ognistym wydaniu, kiedy pan doktor Carlson odstawia swój wspomniany wcześniej teatrzyk. Jest to scena efektowna, jest to scena godna finału zdecydowanie, wywołująca uśmiech na twarzy. Jestem bardzo ciekawy, czy tak jak w przypadku niektórych dzieł popkultury, ze wskazaniem oczywiście na Stranger Things ostatnio, czy winyl Iron Maiden albo streamy Iron Maiden na Spotify'u pójdą w górę teraz, jeżeli tylko odpowiednio duża liczba ludzi kupi bilet.
To jest bardzo możliwe, chociaż nie wiem, czy tego typu film ma taką aż moc sprawczą.
No nie jak Stranger Things na pewno, bo to jest mimo wszystko nisza, ale jestem ciekawy, czy jakiś taki bump malutki, puk, czy te wykresiki pójdą w górę, nie wiem, za 2 tygodnie na przykład.
Tak, ale jak już jesteśmy przy tej scenie i ogólnie, to bardzo dużo do tej pory mówiliśmy, że pan Jack O'Connell sprawdza się w tym filmie wyśmienicie, to tutaj nie chcę powiedzieć Ralph Fiennes, ale tak powiem, bo tak jestem przyzwyczajony, Filip.
Tak mnie nauczono.
Całe życie tak wszyscy mówili i nikomu to nie przeszkadzało, więc czemu teraz mielibyśmy to zmieniać?
Hubert, a jak on usłyszy ten podcast, bo zdobędziemy nagle popularność.
Tak czy siak jest to, ewidentnie po raz kolejny ten film pokazuje, aktor wybitny, który zwłaszcza w rolach charakterystycznych, nieco zakręconych, nieco pokręconych indywiduów sprawdza się wyśmienicie. On tutaj oczywiście jak na swój wiek, zresztą sylwetkę ma wyśmienitą, ale ten taki trochę lekko pokraczny sposób, w jaki on się porusza, nawet kiedy nie chce udawać szatana, tylko po prostu sobie chodzi po tym swoim osuarium.
Tak, po świątyni kości. No.
Po świątyni kości. On jest taki cały czas szalenie niepokojący i ten jego zawadiacki śmiech i ten jego uśmiech i te jego mądre, ale szalone oczy, to wszystko sprawdza się wyśmienicie i myślę, że on miał bardzo dużą radochę z tej roli. Mm-hmm. Dwa, bardzo chciałbym docenić jego przygotowanie do tej roli takie fizyczne, bo on rzeczywiście obmyślił sobie tę postać chyba od A do Z,
kątem. Na pewno. I pomyślę, że ten facet ciągle nie ma Oscara. Ma nominacje, ma dużo innych nagród, ale to jest jeden z takich, wiesz, oczywistych, jakby oczywiste niedopatrzenie, jeżeli chodzi o przyznawanie tych najważniejszych nagród. Oczywiście za ten film nie dostanie, bo jak już ustaliliśmy, nie daje się Oscarów za horror, niestety. Ale tak, pan Rafe, tudzież Ralph Fiennes, jak najbardziej tytan i jestem... Cieszę się, że z jednej strony dostał aż 2 filmy, w których mógł tego bohatera rozwinąć. Szkoda, że nie będzie go w trójce i gdyby nie to, że wiemy, że jeżeli powstanie trójka, to wraca inny zawodnik wagi ciężkiej aktorskiej, czyli Cillian Murphy, to bym się trochę niepokoił, ale wierzę, że Alex Garland wie, jak ta historia ma się zakończyć. No i właśnie teraz, Hubert, twoja wizja tego, jak się zakończy historia, o której powiedzieliśmy w kinie, która wydaje mi się jedyną słuszną.
Znaczy jest to wizja jedyna słuszna, ale jest to też jednocześnie wizja, wydaje mi się, bardzo oczywista. To znaczy klasyczna pętla kompozycyjna i tak jak cały ten świat się rozpoczął, czyli od Killiana Murphy'ego, który budzi się w szpitalu i odkrywa, że świat wygląda zupełnie inaczej, to jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, gdzie cała ta podwójna trylogia kończy się tym, że Killian Murphy po tym, jak cały ten wysiłek związany z przywróceniem ludzkości do normalnego stanu zostanie w tej trzeciej części poczyniony.
To, będzie że ranny, ostatniej... trafi do szpitala.
Tak, to, że on się poświęci na koniec i ostatnia scena będzie taka, że on po raz kolejny się obudzi w szpitalu, będzie znowu w pustym pomieszczeniu, wyjdzie z tego pomieszczenia i się okaże, że świat wygląda normalnie i być może to by była taka klamra kompozycyjna, aczkolwiek teraz jak o tym myślę drugi raz, to jest
banał,
zbyt
nie?
oczywiste. To jest tak oczywiste. Aczkolwiek też gdyby to zrobić w sposób taki sprawny technicznie, to myślę, że to by zadziałało.
Zadziałałoby, bo Alex Garland umie tę historię pisać, więc jeżeli tylko ma taką wizję, żeby zakończyć, jak to wiesz, wielcy twórcy, wiem jaki jest ostatni kadr mojego serialu, mojego
filmu.
Chyba,
że pan Alex Garland będzie miał bardzo zły dzień i stwierdzi, nie, jednak ludzkość mimo wszystkich wysiłków to zginęła i wszystko jest stracone, nie ma nic sensu, koniec.
Tak, albo wróci ten oszalały od słońca dziki potwór, który był kiedyś astronautą z filmu Sunshine, wróci na Ziemię tym statkiem i się okaże, że kosmici.
Co też nie jest wcale wykluczone, że taka wizja raczej fatalistyczna może się też spełnić, bo przecież nawet w tym filmie Ralph Fiennes po tym, jak odkrył, że rzeczywiście jego metoda prawdopodobnie zadziałała, no to on nie poczynił żadnych dodatkowych wysiłków, żeby, wiesz, wyciągnąć za pazuchy w ostatniej chwili. Tu masz przepis receptura, na lek ratujący świat. Tylko on osiągnął to, co chciał osiągnąć. To znaczy upamiętnił ludzkość w postaci swojej świątyni. Odkrył, że to nie jest droga bez powrotu. Osiągnął tę osobistą swoją satysfakcję z tym związaną i był gotowy na to, żeby umrzeć i nawet tak. Specjalnie się nie starał, żeby przekazać tę wieść dalej, więc jestem ciekawy, na jakiej zasadzie zostanie to poczynione, chyba że ten wątek zostanie zupełnie porzucony, to też by było ciekawym wyjściem.
No tak, zobaczymy. Zobaczymy, kiedy i czy powstanie. Trzymamy kciuki, bo patrząc na to, że jeżeli się nie mylę, a przynajmniej tak było wczoraj, to Świątynia Kości jest najlepiej ocenianym filmem z całej, jak na razie, czteroczęściowej sagi o niezombiakach. To się, wiadomo, z czasem trochę zmieni, ale jeżeli wychodzi z tak wysokiego poziomu, to myślę, że mogą być wszyscy zadowoleni. Pozostaje tylko pytanie o wyniki finansowe, które zagwarantują zamknięcie tej trylogii w ramach pięcioodcinkowego cyklu. Mamy nadzieję, że tak się stanie, bo tak jak w przypadku poprzedniego filmu, tak również ten, czyli Świątynię Kości, uznajemy za film dobry, czyli możemy dać chyba dźwięk, co?
Myślę, że możemy nawet dać oba dźwięki, bo wydaje mi się, że spokojnie możemy uznać, że 28 lat później Świątynia Kości jest spoko.
Jest spoko.
I jest wysoko.
Kurwa, jest wysoko, nie? No jest kurwa wysoko.
Bardzo optymistyczny był to odcinek. Mimo tego, że tyczył się zarówno umierających uniwersów albo linii czasowych, które się zapętlają w nieskończoność, lub pandemii zombinizmu, więc tak czy siak świat jest stracony, ale nie należy tracić nadziei.
Tak, świat jest stracony, ale wiesz, we're gonna have fun dying, so oglądajmy takie fajne filmy i dawajmy dużo kredytu zaufania twórcom, którzy chcą coś z siebie autorskiego dać i pokazać, może nie do końca odkrywczy i nie wiadomo jak genialny, ale nie banalny film. I my jako miłośnicy tego typu kina jesteśmy usatysfakcjonowani.
A jako moja zawsze ta wtrąceniowa uwaga na koniec, która jest po czasie absolutnie, to chciałem jeszcze taki szybki not tylko zrobić do tego głównego motywu muzycznego serii 28 lat później, który jest też fantastycznie hipnotyzujący.
Tak, bo na samym, słuchajcie, na napisach końcowych zostańcie, bo jest ta muzyka, co jest w pierwszym filmie.
Tak, i to są napisy końcowe, na których za dużo się nie dzieje, ale muzyka jest super. I też jeśli chodzi o napisy końcowe, to fajnie tak się w kinie jednak zostaje na napisach końcowych, gdzie ta lista płac, zwłaszcza jeśli chodzi o aktorów, jest bardzo krótka, bo tam raptem było 12 postaci.
Kameralny film, dokładnie. Ale się udało. Więc dziękujemy pani Nii, dziękujemy panu Aleksu, dziękujemy panu Danu Boylu, aktorom, aktorkom z lat minionych, z lat obecnych i deklarujemy, że w kolejnym odcinku podcastu też będziemy omawiać rzeczy.
Tak.
Pa.
Koniec. Say.